Chrystus w swojej przenajdroższej męce uczynił siebie ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, mając wszystko i nie będąc nikomu nic dłużnym, zechciał oddać całego siebie z miłości do człowieka, z miłości do nas. On to istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, by na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. W kolejnym dniu naszych rozważań pochylimy się nad grzechem zazdrości i zawiści. Nie są one wprawdzie tożsame, ale dzisiaj potraktujemy je wspólnie. Zazdrość to smutek doznawany z powodu dobra drugiego człowieka i radość ze zła, którego on doświadcza. Jest ona zabójstwem miłości bratniej. Istnieje również taka słuszna, Boża zazdrość, która inspiruje w sposób czysty, by brać dobry przykład i postępować za tymi, którzy są lepsi od nas, ale ta nie będzie przedmiotem naszych rozważań. Grzeszna zawiść jest rozmyślnym smuceniem się z dobra duchowego lub doczesnego drugiej osoby. Wiąże się ona z chciwością, czyli żądzą przywłaszczenia go sobie, ale ma też związek z pychą. O ile bowiem pyszałek czuje się pewny posiadanego przez siebie dobra, to zazdrośnik skupia się na tym, czego nie posiada. Zazdrość wynika ze stałego braku miłości do samego siebie, czasem nawet z pogardy do siebie. Jeżeli zazdrosny zaczyna kochać, to kocha raczej to, czego nie ma. Dobro nieobecne, osobę, której nigdy nie jest blisko, sytuacje, których nie przeżył, przymioty, które leżą poza zasięgiem jego możliwości. Żyje iluzjami. Dlatego zawsze jest przekonany, że coś go omija, że nigdy nie osiągnie tego, czego pragnie. Zazdrośnik skupia się na brakach. Charakteryzują go defetyzm, malkontencki program życia, a do tego idealizowanie tego, co nieobecne. Innych miejsc, nieobecnych ludzi, niedoścignionych duchowych ideałów. Na przykład takie wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Zawiść przejawia się w niezgodzie, nienawiści, złośliwej radości, obmowie, oszczerstwie, przypisywaniu komuś złych motywacji czy w kalumniach. Przykład takiej zawiści widzimy u jednej z dwóch kobiet, które prosiły Salomona o rozstrzygnięcie swego sporu. Historia opowiada o matkach, które przyznawały się do jednego dziecka, bo jedna z nich miała nieumyślnie spowodować śmierć swojego potomka, przyduszając go sobą w nocy, a później podmienić z dzieckiem drugiej, która urodziła w odstępie ledwie 3 dni. Druga twierdziła, że było odwrotnie. Ponieważ nie było świadków tej sytuacji, tylko słowo przeciw słowu, Salomon rozkazał przynieść miecz i rozciąć dziecko na dwoje, słusznie sądząc, że serce prawdziwej matki raczej zrzeknie się dziecka, niż zechce widzieć je martwe. Wobec takiego wyroku kobieta, która była prawdziwą matką, zawołała: litości, panie mój, niech dadzą jej dziecko żywe, abyście tylko go nie zabijali. Druga natomiast powiedziała: niech nie będzie ani moje, ani twoje. Rozetnijcie. Ostatecznie dziecko trafiło do swojej prawdziwej matki. Ta opisana w pierwszej księdze królewskiej historia pokazuje, że zawiść o dobro drugiej osoby może dojść do takiego stopnia, że nie odczuwa się skrupułów, nawet by odebrać komuś życie. W naszych czasach zawiść przybrała formę ekonomiczną. Z zachłannością bogatych idzie w parze zawiść ludzi biednych. Niektórzy biedni nienawidzą bogatych nie dlatego, że tamci ich jakoś skrzywdzili, pokrzywdzili, gromadząc swoje bogactwa, ale tylko dlatego, że sami chcą posiadać ich bogactwo. Najbardziej zbrodnicza ideologia, która kiedykolwiek pojawiła się na naszym globie, czyli komunizm, nierzadko występuje pod płaszczykiem troski o biednych, podczas gdy zawsze podszyta jest nienawiścią do bogatych. Zazdrośnik chciałby bić rekordy świata, nie marnując czasu na treningi. Wcale nie jest zainteresowany wysiłkiem do zdobywania dobra. Chce po prostu już od razu mieć. Dlatego zazdrośnik ciągle porównuje siebie do innych, ciągle usiłuje obrzydzić dobro, które jest udziałem innych. Stosuje mentalność zarośli, to znaczy czai się w krzakach, aby z tego ukrycia rzucać oskarżenia, unika spojrzenia w oczy, woli uderzać w plecy. nie potrafi znieść nikogo, kto posiada większą wiedzę, zdolności, horyzonty, a zwłaszcza duchową wielkość. Zazdrośnik myśli, beze mnie dobro nie ma prawa istnieć, skoro ja tego nie mam, to nikt nie ma prawa tego posiadać. Dlatego chcę zniszczyć dobro, którego nie posiada, a które posiadają inni. Zazdrośnie strzeże swojej własności, za własność uznaje także ludzi. Uważa, iż ten, kogo kocha lub z kim się przyjaźni, nie może kochać ani przyjaźnić się z kimś innym, albo może, ale zawsze w mniejszym stopniu niż z zazdrośnikiem. Że ten, kogo kocha, musi ciągle udowadniać swoją miłość bądź przyjaźń. Taka relacja staje się kagańcem. Sługa Boży, arcybiskup Fulton Sheen, widzi w słowach Pana Jezusa, jednych z ostatnich 7 słów Pana Jezusa na krzyżu, dziś będziesz ze mną w raju, zadośćuczynienie za grzech zawiści i zazdrości. Łotr po lewej stronie zazdrościł naszemu Panu władzy i wszechmocy i mówił, czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Innymi słowy, gdybym to ja miał tę władzę, którą Ty twierdzisz, że jako Mesjasz posiadasz, zrobiłbym z niej inny użytek, zamiast bezradnie wisieć na krzyżu. Zszedłbym z krzyża, poraził moich wrogów i pokazał im, czym naprawdę jest władza. I tak oto zawiść ukazuje, że gdyby posiadała dary, których zazdrości innym, używałaby ich w niewłaściwy sposób. Ponieważ łotr z lewej strony poświęciłby nawet zbawienie za uwolnienie od gwoździ. Podobnie wielu ludzi, którzy zazdroszczą bogactw innym, prawdopodobnie straciłoby swe dusze, gdyby te bogactwa posiadali. Zawiść nigdy nie myśli o odpowiedzialności. Natomiast łotr z prawej strony, święty Dyzma, którego wczoraj w kościele wspominaliśmy, nie zazdrościł Panu władzy, a jedynie litował się nad jego cierpieniem. Karcąc swego towarzysza z lewej powiedział, ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. W tych słowach nie było cienia zawiści. Nie chciał zupełnie niczego, nawet tego, aby wybawiono go z tragicznego towarzystwa krzyża. Zdał się na łaskę Bożej opatrzności i poprosił tylko o przebaczenie. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. A ponieważ nic nie był zazdrosny, otrzymał wszystko. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Zazdrosny nie potrafi kochać, cieszyć się, świętować. Największe problemy ma z wdzięcznością. Nie umie dziękować, bo uważa innych za złodziei, kradnących jemu należne dobro. Zatem, aby uwalniać się z zazdrości i zawiści, należy działać przez przeciwieństwo, to znaczy rozwijać w sobie postawę, rozwijać w sobie cnoty wdzięczności, postawę dziękczynienia. Prostym, jednocześnie skutecznym środkiem na zwalczanie w sobie różnych wad jest dobry, najlepiej codzienny rachunek sumienia. Ten kojarzymy zwykle z oskarżaniem się ze względu na nasze grzechy, zaniedbania czy wady. Ale wieczorny rachunek sumienia powinien być pełny, komplementarny, składający się z 4 części. Po pierwsze uwielbienie, po drugie dziękczynienie, po trzecie dopiero przeproszenie, czyli właśnie to, co najbardziej kojarzymy z rachunkiem sumienia, czyli uzmysłowieniem sobie tych konkretnych naszych grzechów, a po czwarte prośba o łaskę na przyszłość. To, co szczególnie przydaje się w walce z zazdrością, to właśnie drugi punkt tego rachunku sumienia, zatem dziękczynienie. Dobrze jest przypomnieć sobie, zdać sobie sprawę z rzeczy, wydarzeń, które mnie danego dnia spotkały, za które powinienem podziękować. Dziękuję za dobro, które mnie spotkało, ale także za to dobro, które przeszło przez moje ręce, przez moje działanie, które dzięki temu, że Pan Bóg w swoim nieskończonej mądrości, w swojej opatrzności postawił mnie w odpowiednim miejscu i potrafiłem zachować się tak, jak trzeba. Za to również powinniśmy Panu Bogu dziękować. Uczmy się przez powtarzanie. Taka jest zasada. Uczymy się przez powtarzanie. Zatem jeśli moją stałą praktyką stanie się właśnie taka postawa dziękczynienia i wdzięczności, to prędko pozbędę się wszelkiej zawiści i zazdrości ze swego serca. Ważną uwagą jest tu fakt, że dziękczynieniem nigdy nie możemy nazwać postawy, w której mówię, że dziękuję, bo inni mają gorzej, bo to, co mam, jest lepsze od tego, co mają inni. To nie jest wtedy żadne dziękczynienie. Wdzięczność rodzi się nie z tego, że otrzymuję dar, którego nikt inny nie ma, albo większość nie ma, ale właśnie dlatego, że dostaję dar, który jest dla mnie w mojej rzeczywistości życia dobrem. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa wyrzutu starszego syna: a mnie nie dałeś nawet koźlęcia, a temu Twemu marnotrawnemu synowi dałeś cielca, utuczone ciele. Starajmy się w sobie zatem taką postawę kształtować, żebyśmy nie pragnęli tego koźlęcia, tylko potrafili dziękować za to wszystko, co mamy. Dziękuję Ci, Ojcze, że mogłem przez te wszystkie lata z Tobą być i nie przekroczyć Twojego prawa. Dziękuję Ci za to. Tego zabrakło w postawie dzisiejszego jednego właściwie antybohatera dzisiejszej Ewangelii, przypowieści o miłosiernym Ojcu. Dziękuję Ci, Panie, i cieszę się z tego, że brat mój powrócił, tak jak Ty się cieszysz. Ostatecznym etapem doskonałości w tej cnocie, w cnocie wdzięczności, dziękczynienia, w umiejętności dziękowania jest to, by potrafić dziękować nawet za trudy i cierpienia, których w naszym życiu doświadczamy. Kiedy i to w sobie wykształcimy, wtedy świętość będzie już naprawdę blisko. Amen.